Uklęknijmy, pomodlimy się na początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament. Panie Jezu, oddajemy Tobie ten czas, oddajemy Tobie tę godzinę, oddajemy Tobie Ojca Adama, który będzie głosił do nas Twoje słowo. Daj, Panie, aby był dobrym narzędziem w Twoich rękach. Daj, Panie, aby był otwarty na Ducha Świętego, aby ten Duch Święty na nim spoczął. Aby to, Panie Boże, co Ty pragniesz nam przekazać w tej konferencji, było rzeczywiście podane w taki sposób, abyśmy potrafili to przyjąć otwartym sercem. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo do Ojca Adama. Prosimy Cię o dary Ducha Świętego. Prosimy o to, abyś posługiwał się nim według swojej woli. Prosimy Cię, Panie Boże, także za nas. Prosimy o otwarte serca. Prosimy o to, abyśmy mieli łaskę poznania tego wszystkiego, czego Ty, Panie, pragniesz nam objawić. Maryjo, patronko naszej parafii, Maryjo, która w tym miesiącu w sposób szczególny wspierasz nas swoimi modlitwami, prosimy Cię o to, abyś wypraszała potrzebne dla nas łaski, abyś miała nas wszystkich w opiece i abyś wspomagała. A Ty, Panie, prowadź nas i umacnij, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Usiądźmy. Myślę, że ci wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie, znają Ojca Adama Szustaka. Dzisiejszy temat będzie dotyczył powołania, w jaki sposób odnaleźć naszą drogę. Więc oddaję mikrofon Ojcu i prosimy o konferencję.
Szczęść Boże. Ja wiem, że siedzi Wam się wygodnie, ale to się właśnie skończyło. W sensie mam do Was ogromną prośbę, żebyście tu przyszli do przodu. Nie jest nas strasznie dużo, więc jakbyśmy mogli usiąść tutaj w pierwszych ławkach, to będzie po prostu znacznie lepiej mi się mówiło. Bardzo Was o to proszę. Gdybyście się mogli ruszyć, to byłoby super. No właśnie. Fajnie, dziękuję bardzo. Chciałbym Wam zająć kilkadziesiąt minut, mam nadzieję, że nie jakoś strasznie długo i że wytrzymacie. W temacie, który w jakiś sposób dotyczy powołania, ale myślę, że nie tylko, w sensie chciałem Wam trochę powiedzieć o tym, co robić w życiu, w sensie jak to rozpoznawać i w jaki sposób wybierać to, co mamy robić, bo mam takie wrażenie, im częściej spotykam ludzi, im bardziej z nimi rozmawiam, to 90% ludzkości nie ma bladego pojęcia, po co żyje, dlaczego, dokąd, co ma robić, jaka droga, co jest ważne, co mniej ważne. A jak jeszcze dojdzie pytanie, co jest w ogóle wolą Bożą, to już w ogóle nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Dojdziemy na końcu do postaci Gedeona, który był tam wspomniany w tytule tej konferencji, ale on będzie pewnym zwieńczeniem tego, co chciałem Wam powiedzieć. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu Ewangelii ze świętego Jana, który mnie osobiście bardzo jakby zawsze pomaga w takim myśleniu o tym, co mam wybierać, co mam robić, jak się w tym życiu odnaleźć. Więc posłuchajcie najpierw fragmentu z Jana z 5 rozdziału. Potem nadeszło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie znajduje się przy owczej bramie sadzawka, która ma 5 krużganków, zwana po hebrajsku Betesda. Leżało w nich wielu chorych, ślepych, chromych, paralityków, czekających na poruszenie wody. Bo od czasu do czasu zstępował do sadzawki anioł pański i poruszał wodę. Kto pierwszy wstąpił do tej wzburzonej wody, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek był dotknięty chorobą. A leżał tam człowiek, który chorował już od 38 lat. Jezus, ujrzawszy go leżącego i dowiedziawszy się, że już od dawna znajduje się w tym stanie, zapytał go: czy chcesz odzyskać zdrowie? Chory mu powiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce, gdy woda się poruszy, bo zanim ja dojdę, inny już schodzi przede mną. Wtedy rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i idź. Natychmiast został ów człowiek uzdrowiony, wstał, wziął swoje łoże i poszedł. To jest 5 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Bardzo was zachęcam, żebyście sobie też potem po tym spotkaniu z tym rozdziałem chwilę usiedli. Ale chciałbym, żebyśmy teraz przez niego kawałeczek przeszli, zobaczyli, co tam się dzieje. I w ten sposób, myślę, to jest dosyć dużo może nam się pokazać. To jest scena, która jest opisem bardzo konkretnego spotkania Pana Jezusa z bardzo konkretnym człowiekiem. W sensie nie jest to przypowieść, nie jest to jakiś tam obraz, który Pan Jezus kieruje do ludzi, jakaś metafora, tylko bardzo konkretne miejsce. Jeżeli ktoś kiedyś był w Jerozolimie, ja nie byłem w życiu, ale ci, którzy tam byli, to mówią, że do dzisiaj to miejsce jest. W sensie do dzisiaj jest rzeczywiście sadzawka, która jest otoczona 5 kurzgankami. Tak mamy do czynienia z bardzo realnym miejscem, z bardzo konkretnym spotkaniem w konkretnym miejscu z konkretnym człowiekiem. Miejsce, jak widzicie, ma dosyć dziwny charakter. W sensie jest takim punktem w Jerozolimie, które w tamtym czasie gromadzi wszelkich możliwych chorych. Jak widać, są tam ślepi, sparaliżowani, paralitycy, pewnie głusi. No, jakie sobie można tylko wyobrazić jakąkolwiek chorobę, to ci ludzie tam są. Myślę, że dosyć łatwo sobie wyobrazić, że w związku z tym to miejsce musiało być dosyć nieprzyjemne. Znaczy, to jest tak, jakby wejść na taką dużą szpitalną salę, gdzie leży na przykład, nie wiem, 500 albo 1000 chorych. Prawdopodobnie połowa z nich jęczy z bólu, druga połowa w jakimś takim osamotnieniu tam leży. Jakaś część jest może nieprzytomna. No to dosyć trudne miejsce. Wiemy też z takiego historycznego przekazu, że tam też było tak nieprzyjemnie w takim sensie społecznym, dlatego że wokół tej sadzawki było coś na kształt naszej dzisiejszej straży miejskiej. Znaczy chodziło o to, że byli tam ludzie, którzy pilnowali, żeby ci chorzy nie leżeli w tej wodzie, dlatego że skoro woda była cudowna i była uzdrawiająca, to wszyscy tam się pchali. I mówią historycy, że tam po prostu chodzili cały czas ludzie z takimi bitkami i z pałkami. No jak ktokolwiek próbował się zbliżyć, no to dostawał taką pałką. Więc proszę sobie wyobrazić, że miejsce jest dosyć niefajne. Mnóstwo chorych, pewnie mnóstwo krzyku, trochę brutalności, trochę takiego nieprzyjemnego traktowania drugiego człowieka. No niezbyt fajnie. Z drugiej strony, to nam się wszystko za chwileczkę przyda, jest jeszcze drugi wymiar tego miejsca, o którym trochę tutaj jakby nie ma w tej Ewangelii, ale wiemy to właśnie z historii tego czasu. Otóż to było takie miejsce w Jerozolimie, gdzie się zbierała cała śmietanka Jerozolimy w południe na odpoczynek. Znaczy chodziło o to, że to było jedno z niewielu miejsc w tym mieście, gdzie po pierwsze był cień, bo były te kurzganki, a po drugie była woda, czyli było wilgotno. Więc to było takie miejsce, że jak ktoś nie musiał pracować w ciągu dnia, a to znaczy, że był zasadniczo dosyć bogaty, to sobie tam przychodził w porze siesty, kładł się na leżaczku w tych krużgankach i tam sobie odpoczywał. Warto zauważyć jakby to zderzenie, bo są takie dwa poziomy. Jeden poziom dosyć nieprzyjemny, no i drugi poziom taki dosyć fajny, nie? Leżeć na leżaku w środku dnia, sympatyczna bryza z tej fontanny i z tego źródła pewnie tam się unosiła, był cień, wtedy kiedy było gorąco, więc było dosyć fajnie. I do takiego miejsca przychodzi Pan Jezus. I zauważcie, że robi rzecz absolutnie dla Pana Jezusa niezwykłą. Znaczy nie ma chyba drugiego takiego miejsca w Ewangeliach, a przynajmniej jakoś ja sobie nie potrafię przypomnieć, jeszcze nie zlokalizowałem, żeby Pan Jezus sam kogoś zapraszał do uzdrowienia. Zawsze jest tak, że to ktoś przychodzi. Albo ktoś jest chory i sam prosi: Jezu, nie wiem, przywróć mi wzrok, albo spraw, żebym chodził, albo oczyś mnie, jeżeli jest trędowaty. Ewentualnie ktoś kogoś przynosi. Tak jak tam ci koledzy przynieśli swojego, tego jednego, tych czterech, co przyniosło sparaliżowanego. Albo jakiś ojciec przyprowadza swoje dziecko i mówi: uzdrów mi, bo jest chory i tak dalej. Ale nie ma takich miejsc w Ewangeliach, gdzie Jezus by sam przychodził, spotykał człowieka, patrzył na niego i mówi: słuchaj, może cię uzdrowię. Nie, zawsze ktoś przychodzi. Mało tego, Zauważcie, że miejsce dla Pana Jezusa, jeżeli chodzi o uzdrowienia, no jest w ogóle wymarzone, nie? Ma zebranych wszystkich możliwych chorych w jednym miejscu. To jest trochę tak, jakby Pan Jezus wszedł do szpitala, no i nie uzdrowił wszystkich, tylko znalazł jednego, którego będzie chciał uzdrowić. W innych miejscach Ewangelii jest zawsze napisane, jak były jakieś duże spotkania z Panem Jezusem, to ewangelista zazwyczaj kończy takim zdaniem: Jezus uzdrowił wszystkich. To nie jest tak, że wybierał jednego, dwóch. Tylko Jezus uzdrawiał każdego, kto przychodził. Jak był 15-tysięczny tłum, to Jezus uzdrawiał 15 tysięcy ludzi. A tu mamy taką wyjątkową scenę, gdzie Pan Jezus wchodzi na ten dziedziniec, widzi pewnie, nie wiem, 300, 400, 500 chorych, którzy tam leżą, rozgląda się, w każdym miejscu widzi kogoś do uzdrowienia, no bo są ślepi, sparaliżowani, chromi i tak dalej. Jezus dostrzega jednego i idzie do niego i sam go zagaduje. Dosyć dziwna sytuacja. Jeszcze dziwniejsze jest to, że Pan Jezus mu zadaje, trzeba to powiedzieć wprost, najgłupsze pytanie świata. Znaczy, napisane jest, że człowiek ten był chory, znaczy miał jakiś problem z nogami, tam widać, że on bardzo powoli chodzi. Czyli nie był całkowicie sparaliżowany, bo mówi, że sam może do tej sadzawki dojść, tylko że wolno idzie. Czyli pewnie miał coś nie tak ze stawami, coś nie tak było z jego nogami. I napisane jest, że miał tę dolegliwość od 38 lat. Ja tyle nawet nie mam. Trudno mi sobie wyobrazić 38 lat choroby. Nie tam, że rok, dwa, nawet pięć, tylko 38 lat. Ten człowiek prawdopodobnie całe życie jest chory. W tamtym czasie ludzie, jak dożywali 40, to było całkiem nieźle. Więc on prawdopodobnie albo jest chory od dzieciństwa, od urodzenia może nawet, a może gdzieś tam, jak był młodym dzieckiem albo młodym chłopakiem, to mu się coś wydarzyło. I co jest najdziwniejsze? Napisał święty Jan, że Pan Jezus, widząc, że on bardzo długo czeka, czy nie jest tak, że Pan Jezus nie wiedział, tylko dokładnie się zorientował, że facet od 38 lat czeka na uzdrowienie, podchodzi i pyta: słuchaj, mam takie pytanie, czy może chciałbyś być zdrowy? To jest mniej więcej tak, jakby wejść do szpitala, wejść do jakiegoś pokoju, gdzie leży ktoś, kto, nie wiem, od 10 lat leży w tym szpitalu i prawdopodobnie ma tylko jedno marzenie w głowie, żeby wreszcie stamtąd wyjść. Pan Jezus by podszedł i by zapytał: słuchaj, bo tak nie wiem, tak się domyślam, może byś chciał być zdrowy? Zobaczcie, no, takie pytanie Pan Jezus mu zadaje. Co jest ciekawe, odpowiedź tego człowieka, bo on wcale nie mówi, że chce być zdrowy. Na pytanie, czy chciałbyś wyzdrowieć, on nie odpowiada: no mistrzu, tak, 38 lat już czekam, wreszcie ktoś przyszedł, kto mnie uzdrowi. Nie, zobaczcie, on tego nie mówi. Na pytanie, czy chciałbyś być zdrowy, on co odpowiada? Nie mam nikogo. Czy Pan Jezus go pytał: masz kogoś? Czy pytał go: gdzie twoja żona? Czy pytał go: gdzie twoje dzieci? Czy pytał go: gdzie twoi przyjaciele? Nie, zapytał go: czy chcesz być zdrowy? A on mówi: nie mam nikogo. Wiecie, Pan Jezus jest geniuszem. On zadał najmądrzejsze pytanie świata, mimo że ono się pozornie wydaje najgłupszym pytaniem świata, bo Pan Jezus doskonale wiedział, co tam się w tym człowieku dzieje. Wiecie, co zrobił Pan Jezus z tym człowiekiem? Pan Jezus jednym pytaniem, tylko On to potrafi, nikt inny tego nie potrafi, jednym zdaniem rozmontował 38 lat pewnego fałszu, w którym był ten człowiek. Zobaczcie, że kiedy go uzdrowił, to powiedział do niego tak: wstań, weź swoje nosze i idź stąd. Tam dosłownie, po grecku jakbyśmy przeczytali, to tam, gdzie jest to słowo nosze, to dosłownie tam jest namiot nawet, w sensie mieszkanie. Ten człowiek tam mieszka od 38 lat. To nie jest tak, że on tam codziennie przychodzi o 9, siedzi do 11, potem idzie na obiad i przychodzi od 15 do 18, nie? I czeka na uzdrowienie. Nie. On tam mieszka od 38 lat. I zobaczcie, na czym polega jego uzdrowienie. Zawsze ewangeliści, jak piszą o tym, że Pan Jezus kogoś uzdrowił, to w ostatnim zdaniu zawsze piszą, co się zmieniło. W sensie, jak ktoś był ślepy, to zawsze ewangelista pisze: i od tego momentu ten człowiek przejrzał. Czyli wiemy, że tak powiem, odwrotność sytuacji znamy. Kiedy ktoś tam nie mógł chodzić, to jest napisane: i ktoś chodził. Jak ktoś nie słyszał, to zawsze ewangelista komentuje: i wtedy odzyskał słuch. A tutaj ewangelista komentuje zdaniem, on wstał, ale nie tylko tyle, nie zamknął się tutaj, że jakby zaczął chodzić, tylko napisane wstał, wziął swoje łoże, czyli wziął to mieszkanie i poszedł stamtąd. Po co Pan Jezus go uzdrowił? Po to, żeby mógł chodzić? Nie. Po to, żeby sobie kogoś znalazł. Bo on bardzo prosto powiedział, czego potrzebuje. Na pytanie, czego chcesz, czy chcesz być zdrowy, on mówi, tak, nie mam nikogo. No to teraz pomogę ci, bo ja rozumiem, że trochę jest ci trudno, bo nie możesz chodzić. Wstań, idź stąd i szukaj kogoś. Co Jezus robi z tym człowiekiem? Jezus próbuje w tym człowieku doprowadzić go do jakby faktycznej potrzeby, która w nim jest. Mogłoby się wydawać dla każdego, kto na niego patrzy, że on ma tylko jedną potrzebę, nie? No od 38 lat jest chory, więc jego największa potrzeba to jest być zdrowym. A Jezus przychodzi i jednym pytaniem doprowadza go do czegoś innego. Temu człowiekowi wcale nie chodzi o zdrowie. Zobaczcie, co on jeszcze mówi. On mówi, nie mam nikogo, kto by mnie wziął i kto by mnie nosił tam do tej sadzawki. On nawet nie mówi tak, żebym mnie nosił, w sensie, żebym tam był uzdrowiony. Jemu wystarczyło, żeby był ktoś, kto go weźmie na ręce i będzie go tak nosił, w tej z powrotem, przez kolejne 38 lat. Przypuszczam, że nawet gdyby nie był uzdrowiony, to jemu wystarczyło tylko, żeby był ktoś, kto by go nosił. Znaczy, jeżeli on tam leży od 38 lat, to prawdopodobnie od 38 lat nikt go nie dotykał. On tam jest sam. Jedyny kolegów, jakich ma, to inni chorzy, którzy pewnie mają go w nosie. Jedyny kolegów, jakich ma, to ma tych tam strażników miejskich, którzy go biją witką, jak się zbliża do tej wody. Prawdopodobnie nikt go od 38 lat z jakąś czułością, albo chociaż sympatią, albo chociaż, nie wiem, z koleżeństwem nie dotykał. Jak on mówi, nie mam nikogo, kto by mnie wziął i by mnie nosił, to mówi, strasznie bym chciał, żeby ktoś mnie wreszcie dotknął. Żeby ktoś mnie wreszcie objął ramieniem. Tam, że nie będę zdrowy, ale nikt nie będę. Byle tylko ktoś był. Święty Augustyn, kiedy skomentował tę Ewangelię, to mówi, że ten człowiek to jest obraz każdego człowieka, którego spotyka Bóg. Dlatego w tej Ewangelii jest tylko ten jeden. Pan Jezus nie uzdrawia wszystkich, tylko pokazuje jednego. I Augustyn pisze, że w każdym człowieku są dwa poziomy. Jeden jest reprezentowany przez to wszystko, co tam leży jako chore nad tą sadzawką i drugi jest reprezentowany przez to wszystko, co leży na tych leżakach. Każdy z nas ma taką połówkę siebie, której strasznie nie chce. Znaczy, takie mamy rzeczy w życiu, takie mamy sytuacje, takie mamy stany, takie mamy choroby, takie mamy grzechy, których bardzo nie chcemy. To jest to wszystko, co w tej sadzawce się nazywa chorobą. No nikt nie chce choroby. Nikt nie chce tego mieć. Jest nas drugi poziom rzeczywistości, który jest reprezentowany przez tych, którzy leżą na tych leżakach tam. To jest to wszystko, czego chcemy. W sensie, żeby było wygodnie, spokojnie, szczęśliwie, chłodno, żeby się już nie męczyć, żeby pojechać na wakacje, żeby były pieniądze. Wszystkie dobre rzeczy. I Augustyn pisze, że Jezus przychodzi do każdego człowieka i zadaje mu najgłupsze pytanie świata. Naprawdę nie chcesz tego, czego nie chcesz? I naprawdę chcesz tego, czego chcesz? W naszych głowach się wtedy rodzi takie pytanie, no przecież wiadomo, nie? Skoro mówię, że nie chcę, to nie chcę, nie? A skoro mówię, że chcę, to chcę. A Pan Jezus pokazuje nie, bo wszyscy myśleli, że ten człowiek od 38 lat chce zdrowia, a on wcale nie chciał zdrowia. To się chciał, ale nie dla zdrowia. To, co robi Jezus, dokładnie w tej chwili, z każdym z was, to, co robi z nami codziennie, to przychodzi i zadaje właśnie takie pytanie. Łatwo sobie zrobić taki prosty test. Weźcie sobie kartkę, podzielcie sobie ją na pół i po jednej stronie sobie napiszcie wszystko, czego chcecie, a po drugiej stronie napiszcie wszystko, czego bardzo nie chcecie. Napiszcie sobie, o czym marzycie, jakiego chcecie, nie wiem, męża, żonę, pracę, powodzenie, wakacje, cokolwiek. Wszystko, o czym marzycie. Wszystko, co jest w waszej głowie leżaniem na leżaku z palemką, z drinkiem, bryza jedzie i jest sympatycznie, nie? Tak byście chcieli, żeby wyglądało wasze życie. I nie mówię tu o złych rzeczach. Nie mówię tu o jakimś tam lenistwie tylko. Nie, tylko o takim poczuciu, że jest dobrze. Że nie muszę się wreszcie martwić. Że ktoś kocha. Wszystkie dobre rzeczy, których pragniemy. Po drugiej stronie sobie wypiszcie wszystko, co aktualnie macie i tego bardzo nie chcecie. Bo mąż jest taki, jaki jest. bo żona jest taka, jaka jest, bo dzieci są takie, jakie są, bo grzechy mam takie, jakie mam, bo pracę mam taką, jaką mam i strasznie tego nie chcę, w sensie chcę, żeby to było inne. Wiecie, co zróbcie? Spróbujcie do tej kartki zajrzeć za rok. Jak tam zostanie połowa tych rzeczy, to będzie całkiem nieźle. A potem do tej kartki zajrzyjcie za 10 lat. Jak wam się jedna tu ostanie i jedna tu ostanie, to w ogóle będzie do gratulacje. W sensie, bo jesteście dosyć stali w swoich pragnieniach. Jak się pomyślę o tym, czego bardzo chciałem lat temu 10, to jest mi tak wstyd, że nie jestem w stanie tego powiedzieć w ogóle. Nawet sam przed sobą. Jak się pomyślę, co myślałem, że najbardziej jest w moim życiu takie potworne i bardzo bym tego nie chciał, to dopiero teraz wiem, co naprawdę jest potworne. A za 10 lat będę wiedział, co naprawdę jest potworne. I to, co robi Jezus, to zachowuje się trochę dziwnie z nami, bo On przychodzi i nieustannie pyta trochę tak, jakby no głupio pytał. Naprawdę? Naprawdę tego chcesz? Choć jest bardzo proste. Przypuszczam, że w większości, jak to jesteście, widzę, że jesteście w połowie mniej więcej w dosyć młodym wieku. Prawdopodobnie wszyscy macie dosyć mocne pragnienia seksualne, nie? Nie, nie, my to nie, oczywiście. Nie mówię, że starsi nie mają, nie? Naprawdę myślicie, że chcecie seksu? Nie, nie chcecie seksu. W sensie, chcecie seksu, ale pod tym seksem chcecie czegoś innego. Chcecie bliskości z kimś, która nam się wyraża w taki sposób, ale to nie seksu chcemy. Chcecie bardzo dużo pieniędzy? Może są tacy ludzie, którzy doświadczają jakiegoś braku. Mają kiepską pracę, mają mało pieniędzy, myślą, kurde, jakbym miał mnóstwo kasy, to po prostu wszystko wreszcie by się poukładało. Naprawdę chcesz pieniędzy? Nie, nie chcesz pieniędzy. W sensie chcesz, ale pod tym chcesz czegoś innego. Chcesz zupełnie innego poczucia czegoś, co jest w tobie, pewnego poczucia bezpieczeństwa, pewnego poczucia nieposiadania niepokoju, że nie wiesz, co będzie jutro. Wiecie, pod prawie każdą rzeczą, nie pod prawie, pod każdą rzeczą, której chcemy, jest coś innego. A pod tym, co jest pod tym, jest jeszcze coś innego. A pod tym jest jeszcze coś innego. I to, co robi Jezus, to przychodzi do każdego nieustannie i pyta: mówisz mi od 2 lat na modlitwie, że tego właśnie chcesz. Ja ci tego jeszcze nie dałem. Nie, ty jesteś obrażony, bo oczywiście prosisz, a ja ci tego nie dałem. On tym niedawaniem zadaje pytanie: naprawdę tego chcesz? Jestem przekonany, że gdyby Jezus spełnił moje pragnienia, to to byłby po prostu koniec mojego życia w ogóle. Bo większość rzeczy, które ja chcę, to mnie doprowadziły do totalnej ruiny, których ja chcę. To by zrujnowało moje życie. I na szczęście On nie słucha. Jakbym Jezus zrealizował większość próśb, które patrzy do tyłu, o które go prosiłem, to leżałbym w rowie w tej chwili. On na szczęście jest mądrzejszy ode mnie i nie słucha mnie. I bardzo możliwe, że masz takie coś, że nawijasz od dłuższego czasu, nie wiem, od roku, od 2, od może 10 lat, nieustannie do Pana Boga. Chcę tego, dlaczego Ty mi tego, chcę tego. A może On właśnie stoi przed tobą i pyta: chcesz być zdrowy, naprawdę? Naprawdę? Bo ja wiem, że ty wcale nie chcesz być zdrowy. Ja wiem, że ty kogoś potrzebujesz, a nie chcesz być zdrowy. I dopóki nie poszliś o zdrowie, to ja ci nie dam zdrowia, po co ci to zdrowie? Ty kogoś potrzebujesz. Oczywiście to jest tylko przykład, nie? Znaczy, ja to kiedyś zrozumiałem w takim momencie, który sobie odkryłem, który jestem przekonany, że wszyscy go macie. To jest taki moment, kiedy czegoś się człowiekowi chce i nie wie czego. Nie wiem, że tak macie czasem, że na przykład wrócicie wieczorem do domu, po szkole, po pracy, po studiach, cokolwiek, jakby nie ma już nic do zrobienia. Jeszcze tam coś zrobiliście dużo, tam jakieś ciężkie takiej sensownej roboty, siadacie wreszcie w kuchni, robicie sobie kanapkę i jest takie poczucie: coś mi się chce. Tylko nie wiadomo co. Nie wiem, czy znacie takie coś. Ja mam takie coś dosyć często. To szczególnie wtedy, kiedy nie ma oczywiście jakichś tam przeszkadzajek, nie? Bo oczywiście od razu się włącza telewizor albo coś innego już tam leci, nie? Już mózg jest zajęty. Ale jak człowiek zostanie sam ze sobą, to coś mu się chce. Jedna z takich sytuacji, których doskonale będę pamiętał do końca życia, to kilka lat temu głosiłem rekolekcję we Wrocławiu u moich braci i drugiego dnia po tych rekolekcjach, wieczorem, jakaś tam 22, wróciłem do celi w klasztorze i właśnie miałem taki moment. No bo zrobiłem jakąś tam robotę, usiadłem, nic już nie było do zrobienia dzisiaj i nagle tak czuję, że chce mi się po prostu, coś mi się chce. Wiesz, co myślałem? Oczywiście, no to głodny jestem, nie? Mam taką pierwszą myśl zawsze, jak mi się czegoś chce, nie? Ale myślałem, nie, w sensie, że nie mam ochoty, jakby nie. Potem mi się pojawiła druga myśl, to taka oficjalna wersja, może bym się pomodlił, nie? No ale, no co, no pójdę do tej kaplicy, no poczytam Pismo Święte albo coś tam odmówię, no bez sensu, nie? Nie poszedłem oczywiście. Ale cały czas coś mi się chce. To myślałem, może bym z kimś pogadał. Może pójdę do jakiegoś brata, coś tam pogadamy, nie? Ale, no bez sensu, co on mi tam powie, no? Chłop jakiś tam drugi siedzi obok, no co mi powie, no? Nie poszedłem. Co wymyśliłem? To, co wszyscy wymyślamy. A film se włączę, nie? To wszyscy robimy zazwyczaj. Multimedia to jest w ogóle najlepszy środek na to, żeby zabić swoje pragnienia. Zapuściłem taki serial, nazywa się Przyjaciele. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, pewnie młodsi kojarzą. Najlepszy serial świata w ogóle, ever, jakikolwiek istniał. No i oglądam, nie? Obejrzałem jeden odcinek, coś tam się pośmiałem, nie? Ale cały czas coś mi się chce. Cały czas czuję, że po prostu coś mnie wierci, coś jest nie tak. Oglądam drugi odcinek, w pewnym momencie pauza. Na ekranie jest Jennifer Aniston. Nie wiem, czy kojarzycie. Dla mnie jedna z najpiękniejszych kobiet świata, nie? Patrzę na nią i czegoś mi się chce. Poczucie absurd tej sytuacji, nie? Siedzi zakonnik w habicie, w klasztorze, na ekranie Jennifer Aniston, nieistniejąca w ogóle postać, nie? Tam w sensie ona jest istniejącą kobietą, no ale postać jest nieistniejąca, nie? I nagle odkryłem, czego mi się chce. Uwaga, będzie Ameryka teraz, nie? Żony mi się chce. Ale siedzę i patrzę na nią dalej i mówię, nie. W sensie, czegoś mi się więcej chce. W sensie nie ma takiej baby, która by mi pasowała na żonę na tym świecie. No nie chodzi mi taka po ziemi, no. Coś mi się dalej chce. I tu oczywiście uciekłem, nie? W sensie już przestałem dalej jakby drążyć. Coś tam sobie wymyśliłem, coś innego zrobiłem, bo to było zbyt męczące, to co mi się działo w środku. Znacie, każdy z was to zna. Każdy z was ma takie momenty, że jest taki moment, że za co się nie zabierzesz, w cokolwiek nie włożysz ręce, to czujesz no fajne w ogóle, no super, ale to nie to. To jest ten moment, kiedy serce się próbuje przebić. Kiedy serce próbuje się wywiercić ze środka i powiedzieć ci, czego tak naprawdę chcesz. My to zawsze czymś załgamy, zawsze. Jedzeniem, właśnie mediami, muzyką, ludźmi, gdzieś idziemy, coś robimy. A spróbuj, kiedy takie coś ci się pojawi, nic sobie nie wrzucić. Zostań jak taki kołek, po prostu i siedź. To jest strasznie męczące, to bardzo boli. No bo co ze sobą zrobić? Znaczy, odkryć, jaka jest nasza droga, odkryć, co mamy robić w życiu, to jest zrobić właśnie coś takiego. To nie jest tak, że istnieje jakaś taka odgórna wola Boża, nie? Pan Bóg sobie wymyślił, że ty to mi pójdziesz taką drogą przez życie i teraz cała nasza sztuka polega na tym, żeby tak się obczaić i wyczaić w życiu, żeby znaleźć tą, dokładnie tą drogę i tak pójść. Nie, Pan Bóg czegoś takiego nie robi, w życiu czegoś takiego nie robi. On całkowicie szanuje naszą wolność. On nie robi takich rzeczy. Twoje powołanie, twoja droga, to, co masz robić, jest tu. To siedzi w tobie. On jak cię stworzył, to ci nadał pewien kształt. I gdybyśmy byli bez grzechu pierworodnego, to byśmy wszyscy w sekundę wszystko o sobie wiedzieli. To byśmy wiedzieli dokładnie, kim jesteśmy, od czego jesteśmy, jakie jest nasze miejsce, którędy i tak dalej. W związku z tym, że był grzech, to on nam nieustannie fałszuje. I to, co robi zły, to nam cały czas podrzuca fałszywki. Człowiekowi się strasznie chce bliskości z kimś, to zły wrzuca seks. Najprostszy sposób. To znaczy on nam próbuje to zamienić. Daje nam coś, co jest dokładnie w tym kierunku, co jest dokładnie w tym klimacie, a co jest dużo płytsze, co jest dużo mniejsze, co on wie, że nie zaspokoi nas. I dlatego my tak łatwo idziemy w te wszystkie rzeczy. Mimo, że pragnienia są znacznie większe. I cała sztuka to jest nieustannie się pytać, a czego mi się naprawdę chce? Spróbuj sobie dzisiaj wieczorem usiąść, zadaj sobie pytanie, co byś chciał zrobić w ciągu najbliższego roku? Znaczy jakąś jedną rzecz, taką, która ci się wydaje bardzo ważną rzeczą. W ciągu najbliższego roku chciałbym, nie wiem, to i to zrobić, albo taką i taką rzecz osiągnąć. Kogoś takiego spotkać, no nie wiem, cokolwiek. Jak sobie to zlokalizujesz, to nie uciesz się, o, wiem, co będę robił. Zadaj sobie pytanie, naprawdę? A czego ja chcę pod tym? Jak masz na przykład takie marzenie, że w najbliższym sierpniu musisz koniecznie pojechać na Hawaje. To jest moje marzenie w tym roku, naprawdę. Szukam człowieka, który mi kupi bilet. Tak z góry rzucam. W sierpniu pojechać na Hawaje. Mam takie pragnienie od dłuższego czasu, naprawdę. I nie chodzi mi o to, że na Hawajach jest fajnie, tylko tam są takie fajne góry i tam jest taka fajna przyroda, że ja to muszę zobaczyć. Mam takie pragnienie, nie? Co za debilizm, nie? Ale mam. Wiecie, na czym polega sztuka teraz? Usiąść z tym pragnieniem, zadać sobie pytanie, a czego ty, chłopie, chcesz pod tym? Bo nie chodzi o to, że ja tego nie chcę. Nie, ja to chcę, naprawdę. Jak mi ktoś kupi bilet, to po prostu lecę natychmiast. Ale ja pod tym chcę czegoś innego. Coś na tych Hawajach, jakiś mój stan na tych Hawajach ma mi dać coś, czego pragnie moje serce. I zły próbuje mnie oszukać, słuchaj, Hawaje ci to dadzą. Nie, to jest jakiś stan mojego serca, to jest coś, co się we mnie ma wydarzyć, co ma fałszywkę pod tytułem Hawaje. A pod tym jest coś innego. Spróbuj sobie zorganizować pierwsze marzenie, jakie masz, pierwszą rzecz, której pragniesz. Taką nie na za 50 lat, nie? Tylko w ciągu najbliższego pół roku, roku. Czego ci się chce bardzo? Co byś chciał, żeby się wydarzyło? A potem zadaj sobie to okropne pytanie. Nie. Na pewno chcę czegoś pod tym. Nie daj Boże, to odkryjesz. Okaże się, że jest tam zupełnie coś innego. Że chcesz czegoś innego pod tym pragnieniem. Wtedy zrób katastroficzną rzecz. Nie. Na pewno czegoś chcę pod tym. Na trzeci poziom to już nikt nie zejdzie. Ale gdyby ktoś spróbował tam jeszcze zejść i zejdzie, i znajdzie, o kurczę, to nie, jednak znasz, to ty zadajesz sobie takie masakryczne pytanie. Nie. Czegoś chcę pod tym. Tak się odkrywa to, kim jesteśmy. To Pan Jezus robi z tym człowiekiem. Trzeba swoje serce potraktować syndromem lodówki. To jest ukute przez moich braci w Krakowie wyrażenie. Syndrom lodówki. Mamy w Krakowie, w klasztorze, tam mieszka 120 braci, więc to jest taki kombinat, nie? Taka fabryka zakonna. Więc tam, żeby to wyżywić, to jest taka lodówka, taka czterodrzwiowa, taka po prostu wielka lodówka na całe pomieszczenie. I ona w odróżnieniu od innych lodówek, które są w klasztorze, bo są jeszcze inne, bo to jest taka wysoka, nie? Taka do sufitu, ma nieprzeźroczyste te drzwi, bo są takie lodówki w klasztorze, gdzie jest szyba, nie? Jak człowiek przychodzi, to widzi, co jest w środku. A ta czterodrzwiowa ma nieprzezroczystą. I odkryliśmy z kilkoma braćmi, że wszyscy mamy syndrom lodówki. Znaczy, jak przechodzimy koło tej lodówki, koło tej czterodrzwiowej, to się budzi w każdym takie pytanie. Ciekawe, co jest w środku. Znaczy, wiadomo, co jest w środku. Tam jest zawsze to samo, nie? Nic fajnego w ogóle. Najprostsze w ogóle możliwe rzeczy tam są. Ale każdy, to też odkryliśmy, ma dokładnie to samo pytanie. A może ktoś coś przyniósł? W sensie, może ktoś miał gości, goście coś przywieźli, jedli, coś zostało, no i włożył do lodówki. A zajrzę. Otwierasz lodówkę, oczywiście nic nie ma, nie? Bo jak ktoś coś fajnego przywiózł, to już dawno to zjedli. Bo przechodził inny z syndromem lodówki i otworzył, nie? Ale to, słuchajcie, to jest dokładnie to. Trzeba swoje serce potraktować syndromem lodówki. Czegoś mi się chce. A zajrzę. W sensie zobaczę, co tam pod tym jest. Zazwyczaj oczywiście, jak to próbujemy zrobić, to nic z tego nie wychodzi, nie? Tak z lodówką, że no, nic tam nie ma. Po prostu chce mi się seksu i tyle, nie? Nieprawda. Pod tym jest coś innego. A pod tym jest jeszcze coś innego. Szczególnie ci, którzy zadają sobie takie pytanie, co robić, kim jestem, jaka jest moja droga, którą mam pójść ścieżką, to spróbuj wykonywać regularnie takie ćwiczenie. Zadawać sobie takie pytanie. To trudne jest, bo to męczy. Bo to zostawia człowieka w takim niespełnieniu. W takim poczuciu, że nie wiem, czego chce. Ale jak człowiek jest wierny czemuś takiemu, w sensie pozwala na to, żeby taka niewiadoma się pojawiała, to serce zaczyna się przebijać. I w pewnym momencie naprawdę człowiek odkrywa, czego chce. A twoje powołanie to jest to, czego chcesz. Naprawdę. Pan Bóg nie daje nam powołania z góry, jako wyznaczonej ścieżki, tylko daje nam powołanie z dołu. W sensie z nas. Bo On te nasze powołania włożył wtedy, kiedy nas stwarzał. I nadał naszemu sercu pewien kształt. I cała sztuka to jest odczytać kształt tego serca. To, co robi zły, zniekształca nieustannie. I wrzuca najprostsze rzeczy. I większość z nas po prostu żyje na takiej powierzchni. Tego, co chcemy, tego, czego nie chcemy. No i tak nam się wydaje, że jest okej, bo tego mi się bardzo chce, albo tego mi się bardzo nie chce. Zadaj sobie najgłupsze pytanie świata. Naprawdę chcesz tego, czego chcesz? Naprawdę nie chcesz tego, czego nie chcesz? Na moim obrazku prymicyjnym napisałem sobie wtedy zupełnie nieświadomy, tego do dzisiaj żałuję, takie zdanie z Ewangelii świętego Jana z 21 rozdziału: pójdziesz, gdzie nie chcesz. Takie zdanie kiedyś Pan Jezus powiedział do Piotra, że Piotr pójdzie, gdzie nie chce. I ja tak mam teraz. Że cały czas, jak coś mi się wydaje, że mi się zrobi, to Pan Jezus przychodzi i mówi: aha, pójdziesz, gdzie nie chcesz. Z jednego prostego powodu. Bo ja wiem, że ty wcale tego nie chcesz. Jakbym ci pozwolił chodzić tam, gdzie chcesz, to tyle się widzieliśmy. Dlatego nie pozwolę ci pójść tam, gdzie chcesz, tylko pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Bo tam jest to, czego chcesz. Co jest jeszcze ważne? I tu chciałbym, żebyśmy teraz wskoczyli w tego naszego Gedeona, który myślę bardzo by się dzisiaj ludziom przydał. Większość z nas, mam wrażenie, takie czasy są. W sensie nie to, żeby kiedyś były pewnie inne, ale znam tego dzisiejsze, więc mogę mówić, dzisiaj są takie czasy, nie? Nawet jak już się uda komuś odkryć to, czego tam jakoś chce, to większość z nas albo przez swoją własną słabość, albo przez sytuację, w jakiej się znajduje, albo przez grzechy, jakie ma, albo przez to, co ludzie mówią, nie osiąga tego, albo nawet nie próbuje tego osiągać. Znaczy, jest taka scena, którą bardzo kocham w Księdze Sędziów, właśnie znana z Gedeonem, że myślę, trzeba ją wziąć jako swoją scenę. Jest w 6 rozdziale Księgi Sędziów taka historia opisana, jak Pan Bóg powołuje Gedeona na przywódcę narodu. To jest taki moment, kiedy Izraelici są na wojnie z jakimiś tam Amalekitami bodajże. I wojna polega na tym, że oczywiście Amalekitów jest 30 tysięcy razy więcej. Izraelici nie mają żadnych szans. I ci Amalekici ich doprowadzają do ruiny w ten sposób, że przychodzą w momencie, kiedy są zbiory i zabierają im po prostu całe zbiory. Co tylkokolwiek wyrośnie, oni zbiorą to zboże, natychmiast się zjawia jakiś oddział wroga, wszystko zabierają, tam ci głodują. Jest taka piękna scena, jak Pan Bóg chce wyprowadzić naród z tego i żeby to zrobić, to musi powołać jednego gościa, który ich po prostu poprowadzi do zwycięstwa. I przychodzi do Gedeona. Gedeon to jest jeden z 7 braci w takim rodzeństwie, najmłodszy, który siedzi w tym momencie, kiedy przychodzi do niego anioł pański w tłoczni wina i młóci zboże. Ma cep w ręku i nawala w jakieś tam zboże. Problem w tym, że to zboże jeszcze jest niedojrzałe. Znaczy, chodzi o to, że oni, wiedząc, że Amalekici przyjdą i zabiorą na zbiorach, to zbierają trochę wcześniej, zanim jeszcze to dojrzeje. No i wiedzą, że z tego nie będzie zbyt dużo dobrych rzeczy, no bo niedojrzałe zboże nie jest za fajne do robienia z tego podpłomyków i chleba, no ale lepiej tak niż w ogóle. Więc on tam siedzi w takim poczuciu takiego totalnego bezsensu. W sensie klepie to zboże, wie, że ono się do niczego nie nadaje. Mało tego, ma w sobie taką zazdrość, że jego bracia, 6 jego starszych braci, z mieczami gdzieś tam na wojnie walczą z wrogiem, a on nie może, bo jest najmłodszy. I musi tu siedzieć z tym cepem. Nie ma zamiast miecza, to ma cep. I przychodzi do niego anioł pański, i to jest po prostu jedno z moich ulubionych zdań w Biblii. Staje przed nim, takiego chłopaszka widzi, nie? On tam ma pewnie 15-16 lat, z tym cepem, siedzącego tam na ziemi w kuczki i tam wali w to zboże. Staje przed nim i mówi do niego takie zdanie: witaj, dzielny wojowniku. To jest dla mnie jedno z najlepszych zdań w ogóle Biblii ever. Znaczy, to jest taki moment, kiedy oczywiście zazwyczaj się czyta ten fragment w taki sposób, że no, jakby no, Pan Bóg już wie, jakim wielkim kiedyś będzie wodzem ten Gedeon, bo rzeczywiście będzie wielkim wodzem, rzeczywiście pokona cały ten naród, rzeczywiście wygra wojnę. No i to jest taka mowa motywacyjna, nie? Ja tam jestem w ogóle głęboko przekonany, że ten anioł po prostu z niego leje zwyczajnie, nie? No, że widzi tego chłopaka z tym cepem po prostu i mówi: ty, wojownik, nie? Ty masz tutaj jakieś pragnienia wojownicze, a po prostu z cepem cię tu widzę, nie? Ale co do niego potem mówi drugie zdanie? I to drugie zdanie to jest po prostu klucz do wszystkiego. Bo on go tam powołuje: będziesz wodzem, który wyprowadzi mój naród zwycięsko z tej wojny z Amalekitami. I mówi tak: pójdziesz z siłą, jaką masz. I to jest, uważam, zdanie klucz do całego naszego życia. Pójdziesz z siłą, jaką masz. Bardzo wielu z nas, nawet jak odkryje, co chciałoby zrobić, co chciałby osiągnąć, to jesteśmy, myślę, wszyscy przekonani czymś takim, że my potrzebujemy czegoś nadzwyczajnego, żeby to osiągnąć. Że jak widzimy własną słabość, własne grzechy, albo widzimy, jak to innym nie wychodzi, to jak się większość z was modli? Panie Boże, dodaj mi odwagi. Albo słuchaj, ja do tego potrzebuję więcej siły, tak? Jak się modlicie? Jak idziecie na jakiekolwiek wyzwanie, coś musicie zrobić, co jest dla was trudne, to o co się modlicie? Dodaj mi siły, tak? Dodaj mi odwagi, dodaj mi mądrości, dodaj mi czegoś tam. A co anioł pański mówi do Gedeona? Słuchaj, dodam ci teraz siły i pójdziesz pokonać twoich wrogów. Nie to mówi. Mówi do niego, pójdziesz z siłą, jaką masz. Wiecie, co potem mu jeszcze zrobi? Będzie przez całą drogę Gedeona pokazywał mu, że ma jeszcze mniej siły niż on myśli. W sensie Gedeon zbierze armię 32 tysiące żołnierzy i Bóg do niego przyjdzie w nocy i powie, wiesz co, trochę masz za dużo tych żołnierzy. Co prawda Amalekitów jest 120 tysięcy, a ty masz tylko 32 tysiące, a to jest trochę za dużo. Chciałbym, żebyś poszedł, żeby was było 300. I każe mu odesłać 31 700 ludzi. Gedeon zostanie z 300. A potem powie mu, wiesz co? Ja bym nie chciał, żebyś szedł z mieczem tam na tą wojnę. Wiesz co? Weźmiesz garnek i pochodnie. I pójdziesz z garnkiem i z pochodnią. W 300 pójdziecie na ten 120-tysięczny obóz nieprzyjaciół. Co on mu cały czas próbuje pokazać? Gedeon, to, co masz, wystarczy. Ja wiem, że chciałbyś być Batmanem, że chciałbyś mieć supermoce, że chciałbyś dokonywać wielkich rzeczy, w ogóle marzysz o tym, ale chłopak, ty masz tylko cepa w ręce. Tak jak na początku. I wiesz, co ci mówię? Wystarczy ci to. Otóż, słuchajcie, to, co macie, wystarczy wam to, żeby osiągnąć to, co chcecie osiągnąć. Nie daj Boże, ktoś dzisiaj odkryje w sobie jakieś pragnienie, ważne i dla niego potrzebne mu pragnienie. To założy się, że natychmiast przyjdzie zły i powie coś innego. No ale kochany, nie da się. No ty takie rzeczy? Taką rodzinę stworzysz? A widziałeś rodzinę swoich rodziców? No weźżesz, no. Ty zrobisz lepsze? Każdy z nas ma takie coś cały czas w głowie, nieustannie. Ja będę robił takie wielkie rzeczy? No nie, no takich wielkich nie. Jakieś tam zrobię takie, no że nie będzie żenady, ale żebym wielkie robił? Przypomnijcie sobie wtedy Gedeona i jego anioła, który staje przed nim, po pierwsze lekko z niego tam ironizuje, cześć wojownik, a po drugie Gedeon, jesteś chłopakiem i wiem, że masz mało siły, wiem, że masz tylko cepa, a nie miecz. Gedeon, wystarczy ci to. Będziesz największym wodzem, jakiego miał Izrael. Pokonasz w 300 gości 120-tysięczną armię. Pokonali. Wiecie jak? W nocy, w środku nocy wpadli z tymi garnkami i pochodniami do obozu przeciwnika, potłukli te garnki, a podzielili się na takie 3 obozy po 100 osób z każdej strony. Żeby wyglądało w ten sposób, że z każdej strony obóz jest atakowany, nie? I zaczęli tłuc te garki i się drzeć. A darli się za Pana i za Gedeona. I ludzie w obozie pomyśleli, że całe wojsko Żydów zaatakowało ich z 3 stron. I że po prostu tłuką bronią i no i krzyczą zwycięsko. Wiecie, co zrobili? W związku z tym, że było ciemno, to sami się wybili. Bo nie wiedzieli, z kim walczą. Bo myśleli, że skoro do komu by do głowy przyszło, że tamci w 300 przyszli do 120-tysięcznej armii, nie? Więc pomyśleli, że każdego, kogo spotkali, to jest właśnie przeciwnik. I sami się wszyscy wybili w tym obozie. A tamci stali tam w 300 i tylko patrzyli. I rano się zorientowali, że oni w 300 stoją z tymi garnkami potuczonymi, z tymi pochodniami, a wszyscy nie żyją. Tak wygrali. Jasne, że to jest pewnego rodzaju opowieść, nie? Chociaż ja wierzę, że ona się dokonała. Wierzę, że tak było. Ale to pokazuje tylko jedno. Anioł powiedział Gedeonowi, Gedeon, nie potrzebujesz czegoś nadzwyczajnego. Jestem przekonany, że najważniejszą rzeczą, którą masz do uwierzenia, to jest uwierzyć, że nie potrzebujesz czegoś nadzwyczajnego, żeby spróbować zrobić to, co chcesz zrobić. Jasne, że Pan Bóg musi stać u twojego boku. To jest oczywiste. Że to On musi być z tobą. Tak jak on musiał być z tamtymi 300 i oni się musieli drzeć za Pana i za Gedeona. Nie tylko za Gedeona, ale za Pana. Jego imienia wezwali w tym. Bo tam napisano potem i Pan skierował miecze wojowników przeciwko sobie. Jasne. I oczywiście, że bez Boga to możemy się rzucać na największe rzeczy i nawet jakbyśmy mieli nadnaturalne siły, to i tak nic nie zrobimy. Ale jeśli tylko z Nim jesteś, jeśli próbujesz Boga do tego zaprosić, to naprawdę nie potrzebujesz tego, czego nie masz. I przestańcie się modlić, dodaj mi sił. Uważam, że to jest jedna z najgłupszych modlitw w ogóle, jakie możemy zrobić. Bóg jej nie słucha. Bo On wtedy stoi jak anioł i mówi, ale już Ci dałem. Dodaj mi, proszę Cię, dodaj mi sił. Halo, już Ci wszystko masz. Ale błagam Cię, dodaj, bo jak ja nie będę miał dodane, to... I my tak jedziemy. On tam stoi zmarnowany, mówi, kurde, wszystko dałem, wszystko gotowe, a chłop mnie prosi, nie? Co ja mam zrobić, biedny? Jestem przekonany, że Bóg tak ma strasznie często z nami. Jest taka genialna scena, to tylko na marginesie, ale w życiu świętej Teresy z Lisieux. Jeżeli ktoś kiedyś czytał Żółty Zeszyt, jest taka książka Teresy z ostatnich lat jej życia, tam jest zapisany taki moment, jak Teresa się chodziła się modlić do kaplicy i zasypiała w tej kaplicy. I miała straszne wyrzuty sumienia, że ona, tutaj siostra klauzurowa, kontemplacyjna, jak tylko wchodzi do kaplicy, to po prostu po 2 sekundach po przekroczeniu progu nie ma jej w ogóle, usypia. To było dosyć zrozumiałe, bo kaplica była jedynym miejscem ogrzewanym wtedy. One mieszkały w bardzo zimnych terenach, więc jak tylko siadła w ciepełku, no to natychmiast, nie? I tak przez ileś tam lat. Po prostu ciągły wyrzuty sumienia, że ona się nie nadaje, bo ona usypia i tak dalej. I Pan Bóg się kiedyś objawił, zdenerwował się trochę i mówi do niej tak. Teresa, ja się strasznie cieszę, jak ty przychodzisz i zasypiasz. Bo to jest jedyny czas w ciągu dnia, kiedy ty nie gadasz. Bo tak to cały czas nawijasz, cały czas mi mówisz, co ja mam robić. Mówisz mi, co mam nawracać, co mam... Mówi, ja to wszystko wiem. Ja, kobieto, chciałbym przy tobie usiąść i chciałbym coś ci powiedzieć. Nawet czasem próbuję tam, Tereso, a ty już, o święty Boże, o święty... Ja mówię, no dobra, muszę słuchać, nie? No bo ona mi tutaj wychwala teraz. Słuchajcie, to nie jest oczywiście zachęta do tego, żebyście siłą usypiali w kościele, nie? To nie jest trudne, myślę, w ogóle czasem. Zaczyna się kazanie... Można, ale nie o to mi chodzi. Tylko to jest taka intuicja, która pokazuje, że my naprawdę nie ufamy, że Pan Bóg to wie, czego nam potrzeba. Że my musimy go jakoś przekonać, nie? Że my musimy jakoś, nie wiem, na jakiś taki układ zrobić, coś mu dać, a on wtedy się łaskawie zlituje i nam coś da. Co powiedział Pan Jezus? Zanim w ogóle myśl się w tobie pojawi, to Bóg już wie, czego chcesz. Tyś jeszcze nie zdążył w ogóle pomyśleć o tym, że będziesz czegoś chciał, a on już stoi z tacą. A my, ale słuchaj, wiesz co, bo daj mi. No tu, ale daj mi, wiesz, bo tak cię proszę. To robimy cały czas. Posłuchajcie Gedeona i jego anioła. Pójdziesz z siłą, jaką masz. Proste zadania na dzisiejszy wieczór. Po pierwsze, zapytaj się, czego chcesz. Potem się zapytaj, naprawdę? Zapytaj się, czego chcesz pod tym. Potem się zapytaj, naprawdę? I czego chcesz pod tym. A daj Boże, coś odkryjesz. I pomyśl sobie, kurczę, no rzeczywiście może to jest to pragnienie, może to jest coś sensownego. To potem sobie pomyśl, jak to zrobić. Bo masz wszystkie wystarczające i potrzebne siły, żeby spróbować to osiągnąć. Nie zacznij się modlić, dodaj mi sił teraz, żebym to osiągnął. Nie, tylko pomyśl, jak do tego ruszyć. Jak się wyrwać, żeby zacząć to robić, to osiągać. Bo siły już masz, wystarczające do tego, żeby to się wydarzyło. Gedeon tego, myślę, doskonale już powinien dawno temu nas nauczyć. Tak się rozpoznaje, kim jesteśmy, po co jesteśmy, dokąd jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Gdyby ktoś miał jeszcze ochotę, to jest dzisiaj jedno spotkanie wieczorem w Sopocie, jutro rano w Gdyni, jutro po południu w Gdańsku. Jutro w Gdańsku są katolicy na ulicy o 17 na Długim Targu. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli tylko będziecie mieli czasu, to wpadnijcie tam, żeby się wspólnie pomodlić. Szczególnie za tych wszystkich ludzi, którzy właśnie trochę nie bardzo będą mieli ochotę. Dwie jeszcze takie proste rzeczy, to przypuszczam, że gdzieś przy wyjściu pewnie jest Karolina. Jest. Tak, jest, dobra. Która ma tam taki stoliczek z książkami i z audiobookami moimi. Gdyby ktoś chciał coś sobie tam zakupić, to można. I też taka mała prośba, gdybyście mieli ochotę, to też na pewno Karolina będzie miała jakiś koszyk. Gdybyście chcieli klasztor Dominikanów w Łodzi wesprzeć, to bardzo was zapraszam. Ośmielamy się o to prosić z tego prostego powodu, że jestem z takiego klasztoru, w sensie jestem jak jestem, no, bywam tam raz w miesiącu, który żyje naprawdę z żebractwa. W sensie nie mamy tam kościoła, parafii, nie mamy żadnego źródła dochodu. Dostaliśmy po prostu od miasta kamienicę, w której tam kilku z nas mieszka. Żyjemy z tego, co przywieziemy. Gdybyście chcieli tam jakąś złotówkę wrzucić, to będziemy bardzo wdzięczni. Przyjmijcie na koniec błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.